Okej, dobra. To tak zrobimy. No, to możemy wreszcie zacząć. Słuchajcie, więc będziemy chcieli wam powiedzieć o przymierzu kilka rzeczy. Arek wam powie, jakie jest przełożenie tego wszystkiego na wspólnotę, jak to się ma w ogóle sens przymierza i tak dalej. Co to jest przymierze, jakie są realia tego przymierza u nas we wspólnocie. Ja natomiast chciałabym wam podłożyć taki fundament. Fundament biblijny, fundament, nazwijmy go szumnie teologiczny, żeby wiedzieć w ogóle skąd to się wzięło, że to nie jest jakaś taka nowomowa, że my sobie tworzymy jakieś tutaj słowa i tak dalej, tylko że rzeczywiście, także rzeczywistość w naszej wspólnocie jest biblijna i jest zakorzeniona w Biblii. I także formacja w naszej wspólnocie też jest zakorzeniona w Biblii i tak jest też z przymierzem. Więc przymierze. Można powiedzieć, że w Biblii i już w Starym Testamencie mieliśmy różne przymierza, bo były przymierza polityczne, albo były przymierza między przyjaciółmi, gdzie po prostu było to tak za porozumieniem stron, albo były też przymierza małżeńskie. To jest chyba najbardziej takie przymierze obrazowe, które potrafimy sobie wyobrazić. Ale Bóg cały lud Izraela prowadził przez takie przymierze właśnie, które było, można powiedzieć, takie u swoich struktur takim przymierzem politycznym i to było przymierze na Synaju. I co trzeba do takiego przymierza? No muszą być dwie strony, prawda? Musi być porozumienie, musi być porozumienie dwóch stron. Więc tutaj w tym przymierzu występuje Bóg, który jest tym, który jest ponad, i Izrael, który jest jakby poniżej Pana Boga. I przymierze to jest w oparciu o takie przymierze starożytne, kiedy to właśnie, jeżeli to było przymierze polityczne, to jakieś większe mocarstwo zawierało przymierze z mniejszym na zasadzie takiej, że będzie między nimi lojalność, że to mniejsze, ten wasal w stosunku do wyższego mocarza będzie lojalny, a ten znów większy mocarz będzie mu zapewniał ochronę, będzie, żeby nie był napadany przez inne państwa ościenne, prawda? I na takim wzorze takiego przymierza, które było znane w starożytności, jakoś jest zbudowane też to przymierze na Synaju. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Pan Bóg, wkraczając w historię naszego życia, on wkracza w konkretne realia, w konkretny świat, w którym my żyjemy i posługuje się takimi środkami, które nam są znane. Więc to nie jest tak, że jest coś zupełnie oderwane od rzeczywistości. I tak w tym przymierzu na Synaju są pewne elementy, które są także w takim zwykłym przymierzu. Najpierw jest przedstawienie. Bóg mówi, jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli, prawda? Potem występuje przedstawienie tych wszystkich przykazań. Kiedy Mojżesz właśnie otrzymał te przymierze na Synaju w postaci tablic kamiennych, odczytał je ludowi, prawda? Czyli są świadkowie, ludzie, którzy słyszą i Pan Bóg mówi, że świadkami tego jest niebo i ziemia, prawda? Jeżeli jest zawarcie przymierza, to i muszą być jacyś świadkowie tego wydarzenia, którzy mogą poświadczyć, że to jest prawda, że to naprawdę się dokonuje. I tak też było tutaj. I teraz dlaczego, no to jest przymierze na Synaju. Wcześniej od samego początku było przymierze. Można powiedzieć, że przymierze było zawarte, Bóg zawarł już na samym początku, kiedy stworzył człowieka, prawda? Kiedy Bóg stworzył świat, ogród Eden, w którym osadził człowieka, też zawarł z człowiekiem przymierze. Dał mu przykazanie, czyli no, powiedział, że ze wszystkich drzew tego ogrodu możesz jeść, prawda? Ale że z tego nie. Z tego drzewa poznania dobra i zła, prawda? I też to było przymierze, umowa obydwu stron. I to było już na samym początku. I tak samo było przymierze chociażby Noego, gdzie wiemy, no, to jest taki obraz pewien biblijny, świat, w który był zanurzony w grzechu, prawda? I Bóg przychodzi do Noego, prawda? I mówi, że ziemia zostanie zalana wodami, żeby zbudował arkę i że będzie nowa ziemia, że będzie nowy lud i tak dalej. I tutaj znowu, kiedy już ten potop się skończył, Noe wychodzi z arki, na niebie pokazuje się znak przymierza, czyli tęcza. To jest też taki wymowny znak, nieraz przywoływany w różnych sytuacjach, bo można powiedzieć, że to taki obraz biblijny, ale jeżeli ktoś był na przykład na lednicy, to ja pamiętam taką lednicę, 2005 rok, jak Jan Paweł II umierał, i na tej lednicy właśnie było, strasznie padał deszcz. I potem nad tą rybą pojawiła się taka tęcza. I wszyscy to odczytali w ten sposób, że ta lednica, to miejsce, gdzie wspomina się chrzest, pojawia się tęcza. Czyli znowu to przymierze nasze z Bogiem. Także nasz chrzest jest też przymierzem takim naszym z Bogiem. Więc znowu niby obraz, można niby, jest to obraz biblijny, ale odczytujemy go też w rzeczywistości, prawda? I to jest przymierze z Noem. Przymierze z Abrahamem. Abraham, jak wiecie, no, był już człowiekiem podeszłym w wieku i wtedy Pan Bóg mu powiedział, że twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie, prawda? I Abraham w to uwierzył. Chociaż miał moment zwątpienia, już nie wydaje mi się w szczegóły, ale w końcu jest tak, że otrzymał syna Izaaka. I wiemy też, że został wydany wtedy na próbę, prawda? Bóg zawiera przymierze, ale jednocześnie wystawił na próbę Abrahama, jego wiarę. I okazuje się, że tą próbę wiary przeszedł zwycięsko. Bóg jakby próbował właśnie to, czy rzeczywiście, no właśnie, jaka jest jego wiara. Także i może być tak z nami, że wchodzimy w przymierze i Bóg też może wystawić nas na jakąś próbę, jakieś doświadczenie w naszym życiu może być, gdzie po prostu tu jesteśmy w przymierzu, zrobię taki mały odskok. Jesteś w przymierzu, wiesz, że jest spotkanie przymierza w sobotę formacyjne, ale tutaj szykuje się jakaś taka sytuacja, no bardzo ważna, no nie wiem, chociażby nawet można by chwalebna powiedzieć, związane, nie wiem, z uczelnią, z rozwojem twoim naukowym, a tu jest spotkanie przymierza, no i po prostu, no i co zrobisz? Więc to jest trochę taki przykład może z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście tak jest, że kiedy wchodzimy właśnie w przymierze, otrzymujemy dar, łaskę, ale no też Pan Bóg wymaga tej naszej lojalności, wierności wobec Niego. Ale jednocześnie nie musimy się tego obawiać, bo chociaż jak będziecie czytać sobie też Stary Testament, to wiemy, że lud izraelski, on wielokrotnie to przymierze łamał, mimo że ono już zostało zawarte. To po prostu Izraelici cały czas się odwracali od Pana Boga. To sobie zrobili cielca. To po prostu odwracali się od Niego, zawierali, oddawali kult jakimś innym bożkom i tak dalej. I po prostu odwracali się od Pana Boga. Ale Pan Bóg nie odwracał się od nich. Był im cały czas wierny. Więc możemy mieć pewność, że chociaż my możemy czasami nie dochować Panu Bogu wierności, On zawsze nam będzie wierny i zawsze tej wierności będzie dochowywał. To są różne przykłady ze Starego Testamentu i myślę, że też dobrze byłoby, żeby zamknąć też ten Stary Testament, spojrzeć jakby tak ogólnie na tą całą historię, kiedy Izraelici, wiecie, byli w niewoli egipskiej i no tak naprawdę byli ludem niewolników. Oni tak naprawdę nie wiedzieli za bardzo, kim są, nie znali swojej tożsamości. I dopiero trzeba było, żeby Pan Bóg objawił się Mojżeszowi, który też naprawdę nie wiedział, kim jest. Nie będę już powtarzać tego, dlatego że chyba znacie tą historię, jak po prostu było z Mojżeszem. On wychował się na dworze egipskim, prawda? Otrzymał imię egipskie, Mojżesz, ale jednocześnie on chyba coś jednak czuł, że on nie jest Egipcjaninem i w sytuacji, gdy widział, gdzie bito jakiegoś po prostu Żyda, stanął w jego obronie i nawet zabił Egipcjanina. No i musiał uciekać po prostu i uciekł gdzieś daleko do kraju Madianitów i tak dalej, gdzieś daleko za granicę, stał się pasterzem. Więc jakby zupełnie no, zatracił to swoje poczucie, kim on tak naprawdę jest. No i spotyka Boga w krzaku goryjącym, który mu się objawia, prawda? i który daje mu misję, daje mu konkretne zadanie. Oczywiście on też miał wątpliwości, nie chciał i tak dalej, jąkał się i w ogóle no gdzie on miałby być, przewodzić tu ludowi i tak dalej, ale jednak poszedł za głosem Pana i Pan Bóg powiedział, wyprowadź ten lud i przyprowadź mi go tutaj. No i on przyprowadził go, no i Panie Boże, masz. No i dopiero się wtedy zaczęło, bo wtedy Pan Bóg właśnie dał mu na Synaju właśnie to prawo, które mieli przestrzegać, które było znakiem przymierza, które wyrażało w jakiś sposób to przymierze. I jednocześnie była dalsza droga, bo szli do ziemi obiecanej, szli do Kanaanu. Także była jeszcze długa droga przed nimi, ale co się działo w czasie tej drogi? Dlaczego ta droga była taka duża, długa? Izraelici, można powiedzieć, że w tym czasie jakoś dojrzewali, odkrywali powoli, kim są, odkrywali swoją tożsamość. I dopiero można powiedzieć, że właśnie to zawarcie przymierza sprawiło, że oni zaczęli odkrywać, że oni nie są niewolnikami, że oni nie muszą działać tylko na usługach Egipcjan albo innych narodów, które ich wcześniej uciskały, że oni są ludźmi wolnymi, że oni należą do Boga. I nawet to, co dzisiaj było odczytane, że już nie jesteście ludem niewolników, jesteście ludem kapłańskim, Bogu na własność przeznaczonym, ludem wybranym. I oni potrzebowali tego przymierza, żeby to odkryć, że oni są ludem wybranym, że oni są dziećmi Boga. I co to też stawiało ich w takiej sytuacji, że odkryli to, że są, nie tylko mają przymierze z Bogiem, ale oni wzajemnie są braćmi i siostrami, że między nimi jest ta relacja takiej przyjaźni, która wypływa z tej relacji przyjaźni z Panem Bogiem. Ale to był właśnie Stary Testament i potem też ten Stary Testament był zapowiedzią tego, co było dalej, a mianowicie Nowy Testament, nowe przymierze, przymierze Jezusa Chrystusa, które zawarł na krzyżu. To jest nowe przymierze, znak nowego przymierza. Można powiedzieć, że no tak jak też ta scena, kiedy Mojżesz czytał przykazania, pokropił lud krwią, prawda? Zawsze znakiem przymierza było też składanie ofiary i tak dalej. I jak czytacie sobie list do Hebrajczyków, tam jest wyraźnie napisane, że już nie trzeba składać więcej ofiar, bo tą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy jest Jezus Chrystus. I tak samo Jezus Chrystus, kiedy dokonywał ostatniej wieczerzy, mówił, że to jest krew przymierza, podnosząc kielich, prawda? Kielich zbawienia, krew przymierza. Już nie musi więcej ta ofiara się dokonywać, prawda? Bo wcześniej była świątynia, w której różne ofiary składano na przebłaganie za grzechy i tak dalej. Ale Jezus Chrystus jakby przez to, że jest Bogiem, jest Synem Bożym i oddał swoje, wydał swoje życie za nas, tym samym nie trzeba już więcej tej ofiary sprawować. On jest jedynie tym kapłanem, który nas prowadzi i składa tą ofiarę, w którą my jesteśmy włączeni, w którą my się też włączamy przez nasze życie, przez to, że jesteśmy włączeni w Niego przez chrzest. Ale no właśnie, jesteśmy włączeni w Jezusa Chrystusa i jest też taki bardzo ładny i wyraźny obraz w Ewangelii Świętego Jana, obraz krzewu winnego, gdzie właśnie Pan Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Trwajcie we mnie, prawda? I to jest bardzo piękny obraz, który oddaje tą rzeczywistość, kiedy my jesteśmy włączeni w Chrystusa. I tak naprawdę my możemy tylko wtedy żyć i trwać, kiedy będziemy trwać w tym winnym krzewie, w tym winnym krzewie, którym jest Jezus Chrystus. Bo kiedy gałąź odetnie się od tego winnego krzewu, ona po prostu usycha, nie może żyć. I dlatego my musimy jakby trwać w tym winnym krzewie. Też tam dalej czytamy, ojciec jest tym, który ten krzew uprawia. Czasami podcina te gałązki, czyli czasami, no właśnie, są jakieś rzeczy w naszym życiu, które Pan Bóg musi odciąć, żebyśmy, ale nie po to, żebyśmy cierpieli, dla samego cierpienia, żeby było nam trudno, tylko odcina pewne rzeczy z naszego życia, żebyśmy mogli wydać owoce, żeby wybuchnąć zielenią, wybuchnąć owocami, żeby nasze życie obfitowało. Po to trzeba czasami po prostu coś odciąć i trwać po prostu w Jezusie Chrystusie. Także tu odkrywamy naszą tożsamość, w przymierzu z Jezusem Chrystusem. I ja może oddam Arkowi już głos, bo on się bardzo niecierpliwi i po prostu myśli, co ta Iza opowiada, w ogóle idź sobie, więc już idę. Także Arek wam powie rzecz praktyczną, jak to ma się do naszej wspólnoty.
Nie, no absolutnie. Dobrze, więc co to znaczy, że mamy przystąpić do przymierza? Co to znaczy? Otóż dużo osób przez jakoś lata pyta nas, zwłaszcza moderatorów, no co to znaczy, że są dzieci w przymierzu, 19 godzina, prawda, spotkania w sobotę, nie mówiąc już o tym, że ostatnio mnie ktoś zapytał takie coś, Arek, ale słuchaj, jak to jest? Czy jak na przykład dziewczyna przystąpi do przymierza, to czy ona, no, czy ona może chodzić w koszulce na ramionczkach już, czy nie? Jak to jest? Takie pytanie, no. Zaskakujące trochę może, ale z drugiej strony dało mi się trochę do myślenia, że no, często myślimy o przymierzu jako jakiejś takiej może trochę opresji, trochę się boimy, może patrzymy na naszych animatorów, że no, oni zapracowani są może jakoś bardzo, czy obciążeni. I no, mogłoby się wydawać, że no, są jakieś może mało atrakcyjne po prostu, no zwyczajnie mało atrakcyjne, prawda? Ale no, co chcielibyśmy wam tutaj powiedzieć, to jest to, że jest inaczej. Inaczej, ja właściwie powinienem powiedzieć o czymś, co się nazywa regułą przymierza, więc coś, co nie brzmi atrakcyjnie, prawda? Ale spróbujmy od początku. Ksiądz dzisiaj powiedział o tym, że właściwie, żeby mieć taki styl życia ewangelizatora, to potrzebna jest wolność, prawda? I też prawdą jest, że żeby wejść do przymierza, to potrzebna jest pewna taka nasza wolność, prawda? Nie możemy jak gdyby czuć się we wspólnocie jak niewolnicy, prawda? Przyszliśmy z różnymi naszymi uwarunkowaniami, historiami, może oczekiwaniami i no myślę, że wspólnota przez ten czas, jaki tu jesteście, już trochę zweryfikowała te sprawy, prawda? Jesteśmy tu i poznajemy też się nawzajem. I ważną rzeczą jest, zanim zacznę mówić o tym wszystkim, co będę mówił, chociaż nie mam za dużo czasu, jest powiedzieć o tym, że podstawową sprawą dla nas to, co jak gdyby doświadczamy przede wszystkim we wspólnocie, to co myślę, jak gdyby jest już waszym udziałem, to jest po pierwsze przyjęcie tej prawdy, że Bóg nas kocha, że rzeczywiście przyprowadził nas do wspólnoty z miłości i że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem, że no, pomimo naszych słabości różnych, właśnie jakichś oporów, obaw, Jezus Chrystus nas tutaj gromadzi, że to On chce, żebyśmy tu byli i że no to jest dla nas jakoś ważne, prawda? Co więcej, Jezus daje nam Ducha Świętego, który uzdalnia nas do pewnych no, wielkich rzeczy, powiedziałbym, chociażby do przyjęcia reguły przymierza. Ponieważ, no, wiecie jak to jest, to tak trochę z przekazaniami. Jak tak sobie człowiek pomyśli o przekazaniach, to wiele mu się może nie podobać po prostu, albo wiele rzeczy może mu sprawiać trudność. I dopiero właściwie, kiedy przyjmie tę prawdę o tym, że jest kochany przez Boga, że Jezus żyje w nim, że Duch Święty jest posłany do niego, kiedy przyjmie Ducha Świętego, to jak gdyby życie przykazaniami staje się dla niego czymś takim no, normalnym, powiedziałbym, czy oczywistym. I czy w pewnym sensie czymś takim naturalnym, co wydaje mu się, że po prostu no, Pan mógł go tak prowadzić, że on w naturalny sposób te przykazania spełni. No, oczywiście no, mamy różne trudności, ale tak to obserwujemy. I podobnie jest z byciem we wspólnocie, a zwłaszcza z takim byciem we wspólnocie na serio, które nazywamy przymierzem, bo tak to właściwie trzeba byłoby nazwać. My wstępując do przymierza podejmujemy pewien akt, prawda, modlitewny, robimy to właśnie tak jak mówiła Iza, no, przede wszystkim przed Bogiem, mówiąc mu, co mu właściwie mówimy. Mówimy mu o tym, że chcemy na serio wejść do tej wspólnoty, w której tutaj jesteśmy, woda życia, prawda? Może niektórzy z was przyszli przez kurs Alfa, może ktoś was zaprosił tutaj, może sami jakoś ciekawości na stronie internetowej znaleźliście coś o naszej wspólnocie i przyszliście. No i wiadomo, no ludzie przychodzą, patrzą, jak ta wspólnota wygląda, ale przychodzi taki czas, zwłaszcza kiedy doświadczą właśnie czegoś we wspólnocie, no, że jest taki jakiś moment decyzji, czy to jest moje miejsce. I no, przed taką decyzją właściwie jesteście postawieni, prawda? W przymierzu, czy w regule przymierza, tak czytam, że reguła jest zobowiązaniem podejmowanym przez osoby, które wchodzą w przymierze we wspólnocie woda życia służy uporządkowaniu życia duchowego i wspólnotowego. Prowadzi nas ku wzrostowi i pogłębieniu relacji z Bogiem oraz z siostrami i braćmi we wspólnocie. Znaczy uporządkowanie pewne pogłębienie i wzrost. No, a także nie tylko w relacji z Bogiem, ale także w relacji z ludźmi. Trwanie w przymierzu wyraża się poprzez zachowanie reguły w życiu codziennym, czyli wytrwałe i gorliwe wypełnianie podjętych zobowiązań. Reguła składa się z trzech części obejmujących odpowiednio. Zobowiązania dotyczące życia wewnętrznego, to jest pierwsze. Zobowiązania wobec braci i sióstr oraz zobowiązania dotyczące służby we wspólnocie. Można powiedzieć trzy filary. Bóg, najważniejszy. Bracia i siostry we wspólnocie, ale też pewna odpowiedzialność. Takie trzy przestrzenie, o których chciałbym tutaj coś krótko powiedzieć. I tak jak powiedziałem, żeby jakoś przyjąć tę rzeczywistość, potrzebna jest duża taka otwartość od Ducha Świętego, ponieważ no tutaj ja jakoś teraz wymienię listę różnych rzeczy, które naprawdę no, są naturalne tak naprawdę. To jest tak naprawdę to, co ksiądz mówił. Taki styl życia chrześcijańskiego, który my po prostu wchodząc na serio do wspólnoty, można powiedzieć, że też na serio jak gdyby jeszcze głębiej chcemy wyrazić naszą przynależność do Kościoła, po prostu i do Chrystusa. I czynimy to w konkretnym środowisku, we wspólnocie, tej właśnie wspólnocie, w której jesteśmy, przyjmując jej charyzmat może jakoś głębiej, czyli właśnie ten styl życia ewangelizacyjny i przyjmując też pewien taki biblijny, ewangeliczny styl życia właśnie. I to właściwie ta reguła trochę porządkuje te punkty. Można jeszcze mówiąc o regule, no powiedzieć, że wiadomo jest, że reguły są potrzebne. No wiecie, no jeździcie niektórzy samochodami, prawda, to wiecie, że jak nie będzie reguł, no to będzie wielki chaos, prawda? Tak samo jest, nie wiem, w pracy, czy nie wiem, w takim życiu, no nie wiem, chcemy być zdrowi, prawda? No musimy przestrzegać pewnych reguł, żeby, nie wiem, zęby nie wypadły, czy powiedzmy serce nie wysiadło, no po prostu, prawda? Więc podobnie, choć może nie zawsze tak łatwo to zauważyć, jest z naszym takim życiem wewnętrznym, życiem społecznym i też z naszym podejmowaniem odpowiedzialności. To są rzeczy, które, żeby funkcjonowały dobrze, żeby przynosiły owoc, no, potrzebują pewnych reguł. To są, jak mówię, reguły oparte na Biblii, na pewnym doświadczeniu. I są one dość, myślę, że naturalne. Więc zacznę, bo ile mam czasu, chyba już nie tak dużo. Dobrze, ksiądz już sporo powiedział dzisiaj, więc będę mógł pewne rzeczy mówić trochę krócej. Ale zacznę od zobowiązań dotyczących życia wewnętrznego. Więc wchodząc do przymierza, przyjmujemy pewien właśnie taki styl życia związany z, można powiedzieć, głębszym uczestniczeniem w życiu Kościoła. No i czym to się wyraża? No po pierwsze, tak jak powiedziałem, to w tym nastawieniu, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Ktoś, kto jest po prostu głębiej w Kościele, on no świadomie żyje tą treścią. Zresztą nawet zobaczcie, że podczas mszy świętej każdej niedzielnej, kiedy mówimy chwała na Słowości Boże, to tam jest wyznanie Jezusa Panem. Takie wprost, prawda? Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy Jezus Chryste, prawda? Więc my to wyznajemy. Ale jak gdyby w przymierzu, będąc bardziej zjednoczeni, chcemy żyć tą prawdą na co dzień. Więc to jest pierwsza sprawa. Przyjęcie Jezusa jako Pana i też otwarcie się na Ducha Świętego. Też zobaczcie, że w kanonie mszy świętej słyszymy, prawda? Niech Duch Święty uczyni nas wiecznym darem dla Ciebie, prawda? Jest, bardzo często Duch Święty przychodzi i jest konsekracja darów, więc Duch Święty jest bardzo obecny w takim życiu Kościoła, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale w które chcemy wejść jakoś głębiej i świadomie. Drugą rzeczą, takim naszym zobowiązaniem, można powiedzieć, czy pewną postawą w przymierzu jest nasz kierunek, w jakim idziemy w naszym życiu, prawda? Bo to pytanie dzisiaj, po co żyjemy, dla kogo żyjemy? I w przymierzu mamy tą wizję, że jesteśmy powołani do świętości. Każdy z nas jest wezwany do tego, żeby będąc we wspólnocie, realizując w niej pewne zadania, powiedzmy, czy realizując w niej też swoje powołanie, żeby mieć tę wizję, że idziemy do Boga, do domu Ojca. I że żyjemy dla chwały Bożej. Bo życie we wspólnocie wtedy jest jakoś owocne, kiedy no właśnie nie żyjemy dla siebie, czy dla, powiedzmy, no oczywiście każdy szuka różnych rzeczywistości, ale także Pan Bóg posyła nas do pewnej rzeczywistości, to czasami są zupełnie inne i naprawdę często znacznie lepsze. Więc powołanie do świętości to jest ważna sprawa. I teraz w tych zobowiązaniach są takie punkty. Po pierwsze, modlitwa osobista. No tutaj nie będę dużo mówił, bo o modlitwie osobistej to ksiądz często mówi. No, podstawową sprawą jest to, że człowiek, który jest w przymierzu, który jest we wspólnocie, modli się osobiście, dlatego że no, to jest po prostu, jak to powiedzieć, no, życie jego. Tak jakby nie jadł albo nie pił. To tak w życiu duchowym jest nie modlić się. Tym bardziej, że będąc w przymierzu, jesteśmy takim trzonem też modlitewnym wspólnoty. Kiedy jest modlitwa wspólnotowa, to ona w dużej mierze, jej jakość zależy od tego, jak my się modlimy osobiście. Jeżeli nie modlimy się osobiście, to modlitwy wspólnotowej nie ma, prawda? A modlitwa wspólnotowa znowu zaczyna się od ludzi z przymierza. Więc wchodząc do przymierza, bierzemy pewną też odpowiedzialność modlitewną za wspólnotę, za dzieło ewangelizacji, ale także nasza modlitwa osobista, nasza relacja z Bogiem staje się jak gdyby pewnym świadectwem dla nich, pewnym znakiem, czy jest po prostu istotne. Jest istotne, dlatego ta modlitwa osobista jest bardzo potrzebna i to modlitwa, której jak gdyby szczytem jest Eucharystia. Ważną sprawą, zresztą myślę, że to jest we wspólnocie naszej widoczne od samego początku, przynajmniej no, ja też już jestem jakiś czas i to widzę, że ludzie ze wspólnoty uczestniczą w Eucharystii i jak gdyby przeżywają ją jakoś głębiej. Wielu z nas, zresztą też was często widzę w Kościele, to jest tak, że no, jest niedzielna msza święta, my oczywiście no, zawsze w niej uczestniczymy, ale też wielu z nas uczestniczy w mszach świętych w ciągu tygodnia, czy zostaje na adoracji. I to jest źródło i szczyt, jak mówi no, Sobór, prawda? Tak naprawdę, czyli źródło i szczyt naszego życia. Czyli jak gdyby my naszą inspirację do naszych działań czerpiemy z Eucharystii, ale też bardzo ważna sprawa to jest to, że człowiek przymierza w Eucharystii, oddaje Jezusowi swoje życie. Oddaje swoje życie. I no, jak to się mówi, nie przemykają te treści wokół Niego, tylko ta Eucharystia jest Jego życiem. Następna sprawa, to co już ksiądz mówił, adoracja, też pewna wiedza religijna, czyli no, człowiek przymierza, stara się jak może uskutecznia coś nazywa, no, nie wiem, czytaniem duchowym, czy powiedzmy no, pewnym swoim kontaktem z literaturą, która pogłębia jego wiedzę, no bo znowu no, wiedzą ludzie, że jesteśmy we wspólnocie, powiecie, no jestem w przymierzu, czy ktoś może ze wspólnoty będzie wiedział, że jesteście w przymierzu, może podejść do was, zapytać się, pożycz mi jakąś książkę, czy podpowiedz mi, co ja chciałbym coś więcej na przykład wiedzieć o wierze, co powinienem czytać, mi się ostatnio takie coś zdarzyło, że ktoś mnie tak zapytał, prawda? I no, po prostu wy, jako że czytacie, jako pogłębiacie wiedzę, macie kontakt na przykład z katechizmem, możecie podpowiedzieć co, gdzie, ale też sami no, nie boicie się jakiejś takiej konfrontacji. Więc to jest też takie zobowiązanie. No zobowiązanie. Oczywiście my tutaj nie mówimy o jakichś ilościach. Nie mówimy, musisz codziennie chodzić na mszę, prawda? Albo musisz codziennie rozdział katechizmu przeczytać, albo prawda, 100 stron książki lektury duchowej, bo inaczej to odpadasz z przymierza. Nie, nie chodzi o to. To jest pewien styl. Jeżeli możesz raz w tygodniu, w porządku, prawda? Jeżeli możesz na Eucharystii być raz w tygodniu poza niedzielą, fantastycznie, prawda? Chodzi o pewną taką dyspozycję, pewne takie zastanowienie się nad tym, nad takim wprowadzeniem sobie takich jak gdyby nowych reguł do swojego życia. Tu jest pewna przestrzeń dla nas, bo każdy z nas ma jakąś swoją też no, pracę, rzeczywistość, w której funkcjonuje i ta reguła no, jak gdyby jest, tak jak powiedziała Iza, no, zbudowana na pewnej rzeczywistości też. Więc ksiądz też mówił dużo o czystości serca, więc ja już nie będę może dużo mówił. Może poza tym, że rzeczywiście warto powiedzieć o tym, że ludzie z przymierza, warto, żeby no, trwali w takim stanie łaski uświęcającej, prawda? Czyli jeżeli zdarzy się nam upadek, to po prostu nie zwlekamy ze spowiedzią 3 tygodnie, prawda? Czy nie pojawiamy się nagle na mszach. Bo no znowu, to dla, nie wiem, ludzi, z którymi mamy kontakt, jest jakiś, czy dla nas samych, czy w ogóle, no, jest rzeczywistość pewna duchowa wokół wspólnoty. Kiedy my jesteśmy chorzy, prawda, kiedy my jesteśmy odłączeni od Boga, to w jakimś sensie cała wspólnota cierpi na tym. Tak to trzeba widzieć. Więc ta czystość się wyraża właśnie w czystości słów, gestów, no, stroju też, no, w pewnej czystości stroju na pewno się wyraża, prawda? Czy w pewnej takiej no, powściągliwości człowieka. Ale to są znowu takie rzeczy no, naturalne. No, jak jesteście z ludźmi we wspólnocie, to po prostu to się ludzie tego jedni od drugich uczą zwyczajnie. Z takich zobowiązań duchowych jeszcze warto wspomnieć o może dwóch rzeczach. Pierwszą rzeczą to są rekolekcje we wspólnocie. No bo to jest taka rzeczywistość rzeczywiście wspólnotowa. My we wspólnocie, jak wiecie, mamy dużo rekolekcji, często no, dość enigmatycznych może nazwach, ale rekolekcje te są od początku i bardzo służą jak gdyby naszemu wspólnemu wzrostowi. Znaczy po pierwsze, no to oczywiście rekolekcje to jest czas dla Boga. My mamy ten no, dar tak naprawdę, że możemy wyjeżdżać poza Warszawę, oderwać się trochę od takich spraw codziennych, od komórek, znajomych, różnych środowisk, prac i po prostu przez weekend czy nawet dłużej być tam w Kaniach i być ze sobą i z Panem Bogiem. I no jest takie od lat zobowiązanie dla ludzi z przymierza, czy gorąca zachęta, żeby przynajmniej raz w roku w takich rekolekcjach uczestniczyć. Teraz jest o tyle ułatwione, że my co roku robimy kongregację w czerwcu i po prostu no to jest też taki czas rekolekcyjny dla nas, kiedy się przymierze zbiera w Kaniach. Ale jest to pod uwagę no, każdego z nas. Myślę, że większość z was zdecydowana, tak sądzę, była w Kaniach, czy to na jakimś weekendzie, czy może właśnie na rekolekcjach. I no, dostrzegliście na pewno różne korzyści, prawda? Począwszy od tego, że rzeczywiście jest to czas wyciszenia, po to też, że no, z ludźmi relacje się nawiązują zupełnie inne, zupełnie są na jakość bycia we wspólnocie po rekolekcjach. Więc też to jest taki czas uporządkowania pewnej, jak to mówi ksiądz, higieny duchowej, po prostu rekolekcje. Prawda? Nie takie parafialne, bo jak przyjeżdża ksiądz na rekolekcje parafialne, to po prostu no, mówi jak do ludzi, którzy no, siedzą w bagnie, jak to się mówi, prawda? A no, czasami też potrzeba wejścia głębiej trochę i nie ma to czasu na rekolekcjach parafialnych po prostu. A one mają zwykle taki swój schemat dość jasny, taki karygmatyczny nieczęsto, albo w ogóle przegadany, więc po prostu takie rekolekcje w Kaniach to są specjalnie dla nas we wspólnocie, kiedy my tu wiemy, jakie są też nasze różne potrzeby czy oczekiwania i te rekolekcje wychodzą naprzeciw tym sprawom. Dobrze, bo już powiedziałem dużo o sprawach wewnętrznych, a czasu pewnie jest coraz mniej. Więc druga część to jest część dotycząca zobowiązań wobec naszych braci i sióstr. My we wspólnocie mamy, zgodnie z tym, co mówi Pan Jezus, miłować się wzajemnie, tak jak On nas umiłował. A więc no, wiadomo, że ludzie lubią się nawzajem w jakiś swój określony sposób, ale my we wspólnocie, zwłaszcza w przymierzu, w tych naszych relacjach, w przymierzu, gdzie mamy śniadanie na przykład na początku, to nie jest takie zupełnie przypadkowe, prawda? Bo przy jedzeniu, prawda, przy wieczerzy, ludzie potrafią jak gdyby nawiązać ze sobą głębsze relacje. I też ważne jest, jak gdyby to jest taka kluczowa sprawa, że te relacje mają być na wzór naszej jak gdyby, relacji Jezusa do nas. My przyjmujemy we wspólnocie, przyjęliśmy pewną miłość, przyjmujemy cały czas miłość Jezusa do nas i my tym się dzielimy z braćmi i siostrami. Jak wiecie, no w świecie to jest często tak, że my między sobą jesteśmy no, nieufni, jakąś rywalizację stosujemy, prawda, zazdrość, dzisiaj to nawet było mówione w jednym szczycie, prawda, czujemy się osamotnieni. I we wspólnocie, no myślę, że wielu z was to widzi, że no, zupełnie innych postaw się uczymy, prawda, przede wszystkim postawy zaufania ludziom, której myślę, że na co dzień no, rzadko możemy kiedy doświadczyć, bo i w pracy często trudno jest o taką postawę zaufania, czy nawet w rodzinie często jest tak, że no, znamy swoje rany i ciężko już się przed kimś otworzyć. Więc postawa zaufania, postawa słuchania też myślę, że tutaj możemy doświadczyć tego, że ludzie słuchają nas nawzajem. I my też jako ludzie przymierza mamy się tego uczyć, prawda? Przecież takie zobowiązanie, że chcemy słuchać, że chcemy, żeby też być otwartymi na ludzi, prawda? Mieć taką w sobie pogodę ducha wobec nich. A przede wszystkim to, co ksiądz często mówi, budować mosty przyjaźni, to się nazywa. Nie wiem, ilu z was ma jakieś coś do pisania, bo ja bym wam chętnie polecił po prostu, są takie teksty biblijne, jako że nie mamy za dużo czasu, dotyczące takich właśnie tego, jak mogą wyglądać relacje we wspólnocie. Święty Paweł, kiedy pisał do różnych wspólnot, do różnych kościołów pierwszych, no to widział różne błędy czy braki, które no, wynikały po prostu z pogańskiego życia. To były często wspólnoty zakładane w miastach, w których no, nie było wcześniej takiej kultury po prostu. No, chrześcijaństwo niosło pewną nowość, pewną drastyczną nowość wręcz powiedziałbym. Dlatego pewne fragmenty, ja może odczytam jeden dosłownie. List do Galatów, 6 rozdział, wersety od 1 do 10. To jest taki dłuższy fragment, jego odczytam. I właściwie nawet nie będę komentował za bardzo, tylko jak go znajdę, gdzie ja go zaznaczyłem. No, już odznaczyłem. Dobrze. List do Galatów 6, 1-10. Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności, sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście. I tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. Nie łudźcie się, Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. Są podkreślone przede wszystkim, można podkreślić to słowo, że jedni drugim brzemiona musimy we wspólnocie, prawda? Myślę, że to też w naszych grupkach to jest odczuwalne. I inne fragmenty ja wam po prostu polecam do przemedytowania może przed tym właśnie czasem wejścia do przymierza. Więc poza tym Galatów 6:1-10 mamy tak. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5:11-22, też dłuższy fragment. My to jakoś też może jeszcze wam wyślemy. Pierwszy list do Koryntian, 2, werset 1-4. List do Rzymian, 12:9-15. O, to też odczytam jeszcze. Też jest bardzo ważne słowo. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. No, to są takie wskazania dotyczące naszych wzajemnych relacji. I może jeszcze taka króciutka sprawa na koniec tego punktu. We wspólnocie kiedyś mieliśmy coś takiego, co się nazywało towarzyszeniem duchowym. No w ogóle towarzyszenie duchowe to jest taka rzeczywistość w Kościele, że wiecie, mamy często kierowników duchowych, czy taki spowiednik, który nam podpowiada różne rzeczy. Ale w przymierzu kiedyś była taka praktyka towarzysza duchowego, czyli taka była osoba, z której mogłem porozmawiać głębiej, taka jeszcze większa otwartość. Mogłem powiedzieć o wszystkim. Może nie o wszystkim, ale mogłem się otworzyć i pewną moją taką rzeczywistość duchową przedstawić. On był gotów wysłuchać często i ta osoba była dla mnie takim towarzyszem. Warto szukać, po prostu mieć taką otwartość, mieć taką świadomość, że w przymierzu tworzysz takie relacje, które uzdalniają nas do podejmowania posługi towarzyszenia duchowego wobec kogoś, powiedzmy. I po prostu ktoś w przymierzu, czy może we wspólnocie widzi taką naszą otwartość i dyspozycyjność, czy taką naszą przyjazność, która pozwala mu otwierać się, mówić nam o pewnych rzeczach. No oczywiście wszystko jest w wolności, taka propozycja, ale mieliśmy kiedyś takie towarzyszenie i takie towarzyszenia duchowe, że tak się wyrażę, są coraz we wspólnocie obecne i myślę, że bardzo ważne. To jest takie podkreślenie tego, że też no, Pan Bóg działa w naszym życiu. Dobrze, to jest punkt drugi. To wszystko brzmi bardzo dobrze, a teraz jest punkt trzeci, służba we wspólnocie. Więc do meritum przejdźmy. Do meritum. Oczywiście wszyscy, którzy wchodzą do przymierza, czego się boją? Że zostaną animatorami. To jest największy lęk i obawa. Otóż słuchajcie, nie ma co się lękać. Po pierwsze, nie zostaniecie animatorami od razu. No, mogę was uspokoić. Po drugie, jak mówi, to mówi. Właściwie to powiedział kiedyś taki ksiądz, który nas zobaczył we wspólnocie, jak byliśmy młodą wspólnotą. Powiedział, kto nie daje, ten traci. I tak jest trochę z byciem we wspólnocie. No my dużo dostajemy we wspólnocie. Otrzymujemy przede wszystkim spotkanie z Jezusem, doświadczamy przyjaźni. Otrzymujemy często pomoc taką bardzo nawet wymierną. I no jest tak naprawdę w takim też rzeczywistości duchowej, czy rzeczywistości bycia z ludźmi, że potrzebne jest też pewne wyjście i dzielenie się. Więc taka służba. No i cóż to oznacza, jeżeli chodzi o naszą wspólnotę? No po pierwsze jest to taka służba w ewangelizacji oikos. A więc na czym to polega? Ludzie z przymierza powinni wiedzieć, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Co to jest oikos, co to jest, powiedzmy, co to znaczy, że ja mam ewangelizować w życiu codziennym, czy ja to mogę komuś wyjaśnić, co to znaczy, co to są te etapy ewangelizacji, prawda? My o tym na przykład mówimy na rekolekcjach, o to ja puścili mnie, które niedawno były. czy to jest też na naszej stronie, czy no często też w nauczaniach, więc taka świadomość tego charyzmatu wspólnoty i umiejętność też modlitwy, posługiwania tym. Druga sprawa to jest posługa animatora, czy służba w diakonii. No po prostu to jest tak, że po pewnym czasie, jak ty żadnego zaangażowania nie podejmuje, to on tak marnieje w tej wspólnocie, czy powiedziałbym wręcz, używając słów księdza, zdycha. No bo wiecie, tam można przychodzić, tak się cieszyć, że Pan Bóg działa. Wzdywają. Więc zaangażowanie, to jest zobowiązanie do człowieka przymierza, że no, nie może siedzieć i tak. Zaangażowanie w przygotowanie rekolekcji wspólnotowych lub ewangelizacyjnych. I ostatni punkt, materialne wsparcie wspólnoty poprzez dobrowolną ofiarę. Ja przyznam się, że nigdy nie widziałem takich ofiar, jakie są u nas w kościele podczas jakichś zbiórek. Ale to są ofiary na cele ewangelizacji, na cele kursu Alfa, czy na przykład na cele szczytne, miłosierne, prawda?
No, prawda. Ja zbieram kasę w niedzielę w kościele na msze akademickie, jest dużo więcej ludzi i zbieram na mszach wspólnotowych i liczę potem te pieniądze. Także wierzcie mi, że hojność wspólnoty jest w ogóle niewymierna w stosunku do tego. No naprawdę ludzie mają otwarte serca i to jest takie.
Więc słuchajcie, wzywają nas, więc nie będziemy tutaj przeciągać. Więc trzy rzeczy tylko pamiętamy. Pierwszy, wejście do przymierza to są trzy rzeczywistości. Po pierwsze, moje przymierze z Panem Bogiem, które ja zawiązuję. Po drugie, przymierze z braćmi i siostrami we wspólnocie. I po trzecie, moja gotowość do dania siebie. Po prostu. Wszystko jest bardzo proste i piękne, nie ma się czego bać. Animatorami może zostaniecie, może nie. I to tylko na chwałę Pana. Więc Amen.